Witajcie, kochani. Możecie usiąść. Możecie usiąść. Nadszedł czas na słuchanie Bożego Słowa. W moim wypadku nadszedł czas na głoszenie Bożego Słowa. Na samym początku, zanim przejdę do dzisiejszej usługi, chciałbym dzisiaj wszystkim wam, licznym tutaj zgromadzonym, podziękować za to, że przyszliście dzisiaj pod krzyż. Przyszliście dzisiaj pod miejsce, o którym będziemy mówić. Miejscem centralnym, którym była Golgota i krzyż, na którym zawisł Jezus Chrystus. Ten, który przyszedł z misją ratunkową dla całego świata, dla ciebie i dla mnie. Ten, o którym dzisiaj już śpiewaliśmy, że przyszedł po to, aby umrzeć, a później zmartwychwstał. I dzięki temu ty i ja mamy życie wieczne. Jesteśmy Jego dziećmi. Dzisiejsza moja usługa ma taki specyficzny tytuł. Wokół krzyża. Chciałbym, abyśmy dzisiaj wszyscy razem, na tyle, ile jest to możliwe, udali się w podróż wokół krzyża. Przed chwileczką już powiedziałem, że centralne miejsce, na które będziemy dzisiaj patrzeć, na które będziemy skupiać naszą uwagę, jest krzyż. Jest dzieło, którego Jezus dokonał na krzyżu. Ale gdy przygotowywałem się do tej usługi, czytałem Boże Słowo, studiowałem Boże Słowo, wiele się dzieje przed krzyżem. Wiele się dzieje wokół krzyża. Wiele dzieje się przy krzyżu i wiele dzieje się też wtedy, gdy Jezus umiera na krzyżu, a także po tym, gdy zostaje ściągany. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mogli zobaczyć perspektywę krzyża z troszeczkę innej strony, abyśmy mogli razem przebyć tą drogę do samego krzyża. Zwrócimy uwagę na kilka bohaterów, na kilka postaci, które towarzyszyły Jezusowi w ostatnich dniach, w ostatniej dobie, w ostatnich godzinach. Zaczniemy od fragmentu z Ewangelii Mateusza. Ja będę dzisiaj czytał z moich notatek, nie dlatego, że nie umiem czytać Bożego Słowa i nie szanuję Bożego Słowa, ale jestem tutaj dlatego, że je szanuję, ale zależy mi na pewnej dynamice usługi i na czasie, więc też nie będę od was wymagał tego, jeżeli nie będziecie nadążać. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, wiersz 16. Zanim przeczytamy, powiem wam o pierwszym spotkaniu trzech osób. Piłat, Poncjusz Piłat, Barabasz i Jezus. Trzy światy. Świat Bożego Królestwa, świat prawa i świat bezprawia. Właśnie w tym czasie trzymali jednego dość znacznego więźnia, imieniem Jezus Barabasz. Gdy się więc zebrali, Piłat zapytał ich, którego chcecie, abym wam uwolnił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Był bowiem świadom, że wydali go z zawiści. Dalej, gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch mam uwolnić, w odpowiedzi usłyszał Barabasza. Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Ukrzyżuj go. Znamy tą historię, czytaliśmy ją nieraz. Lud napierał, został przekupiony, tłum został podburzony. Ale Piłat chciał mieć czyste ręce. Dobrze wiemy, że nie do końca tak się stało. Co prawda umył ręce i powiedział, że nie jest winien krwi tego człowieka, ale to on zadecydował o tym, że Jezus poszedł na krzyż. W Ewangelii Jana, w 18 rozdziale, w wierszu 37, Jezus mówi Piłatowi, że urodził się i przyszedł na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Piłat mu zadaje wtedy bardzo ciekawe pytanie. Co to jest prawda? Raczej, kim jest prawda? Bo prawda nie jest rzeczą, ale prawda jest osobą. Wiecie, napisałem sobie tutaj w moich notatkach coś takiego, bo mnie to bardzo dotknęło. Świadomość prawdy przegrała z jego własnym sumieniem. Świadomość prawdy, osoby, którą była prawda, czyli Jezus, przegrała z sumieniem Piłata. Z jednej strony dostał wiadomość od swojej żony, nie mieszaj się w sprawy tego człowieka. On jest niewinny. Wiele przeszłam dzisiaj w nocy przez tego człowieka. próbował dać szansę. Próbował być tym, który nie będzie przysłowiowym katem. Ale z drugiej strony, no właśnie, jego pozycja, prefekt Judei, Poncjusz Piłat, jego władza była uzależniona tu w tej sytuacji od woli, od głosu ludu, tłumu, który zdecydował, uwolnij nam Barabasza. Tak jak mówiłem na początku, świat prawa, świat bezprawia i świat Bożego Królestwa. Paradoksem jest to, że Jezus przecież przyszedł na świat po to, aby wypełnić prawo. On był prawem. Został osądzony przez tego, który był zwierzchnikiem ziemskiego prawa. Ale powiedział mu, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie ta, która była dana od mojego Ojca. Pierwsze osoby, jeszcze przed krzyżem. Barabasz i Piłat. Barabasz jako nie jedyny dzisiaj był tym, który wydawało się, że przegrał życie, ale jednak je wygrał. Sytuacja też jest ciekawa, jeżeli chodzi o tłum, bo jedna i druga osoba była znienawidzona przez tłum. Ci, którzy skandowali ukrzyżuj go, nienawidzieli Chrystusa, a ci, którzy pewnie gdzieś tam w mniejszości wołali, aby Barabasz poszedł na krzyż, nienawidzili Barabasza. A dwóch znienawidzonych ludzi. Kolejna postać, wszystkim nam znana, Szymon Cyrenejczyk. Ewangelia Marka, 15 rozdział, wiersz 21, mówi nam tak. Po drodze spotkali Szymona Cyrenejczyka, ojca Aleksandra i Rufusa, który właśnie tamtędy wracał z pola i zmusili go, aby poniósł jego krzyż. Zastanawiałem się nad tym, co się wydarzyło. Chyba Mateusz mówi o tym, że złapali go w momencie, gdy Jezus przechodził przez bramę. Ale parafrazuję, możecie w domu sprawdzić ten tekst. Mamy tutaj człowieka, który przychodzi po pracy na polu. Być może przyciąga go ten zgiełk, ten hałas, ten tłum, to wszystko, co się dzieje. W pewnym momencie, gdy tam podchodzi, jest jeszcze w tej chwili statystą. Za chwilę okazuje się, że zostaje wywołany do tablicy. Ale on się sam nie zgłosił. On nawet nie został wybrany. Jemu nakazano, aby pomógł Jezusowi nieść krzyż. Bo nie zrobili tego żołnierze. Bo oni by nie zniżyli się do tego poziomu. Wybrali człowieka, który przed chwilą wrócił z pola, tak po prostu, znalazł się w tamtym miejscu i w tamtym czasie i za chwilę z roli statysty przez chwilę będzie postacią drugiego lub trzeciego planu. Pomyślałem sobie, że jakkolwiek to zabrzmi, jest to jeden z pozytywnych akcentów tego piątkowego dnia. To była jedyna osoba, która pomogła nieść krzyż Jezusowi. To, nad czym myślałem w domu, to kilka pytań. Jak się czuł wtedy, gdy niósł ten krzyż? On namacalnie tego doświadczył. Niósł krzyż, który był przeznaczony dla Jezusa. Pomagał mu nieść ten krzyż. Co sobie myślał w tamtym czasie i w tamtym momencie? Czy był oburzony i zły na całą tą sytuację? Czy widział, kto idzie razem z nim? Czy widział, komu pomaga? Czy widział, że tak naprawdę niesie światło przez tą chwilę? Idzie z tym, który był światłem. Jak bardzo ta sytuacja mogła zmienić życie Szymona? Pomyślałem sobie, że z jednej strony było to przykre, że ktoś musiał być wrzucony w odpowiedzialność i pomoc niesienia krzyża, że nikt się do tego nie zgłosił. Przecież wszyscy go kochali. Przecież wszyscy za nim podążali. Ale nie było tam głosów, zostaw ten krzyż. Ja to zrobię, a może ja. Paweł w liście do Rzymian wspomina o Rufusie, konkretnie o pozdrowieniach dla niego, jego matki i matki Pawła. To w ramach takiej ciekawostki właśnie teraz mówię, Być może to jest ten Rufus, o którym tutaj jest mowa na początku, czyli Szymon był jego ojcem. Wiemy później z kontekstu listu do Rzymian, że Rufus był osobą wierzącą. Jeżeli historycznie się nie pomyliłem, to wydało plon i owoc. Dziecko szło za Panem. Dalej. Nie ma czasu dla wszystkich, z niektórych dzisiaj zrezygnowałem. Nie miejcie mi tego za złe. Teraz przejdę do tłumu. Tłum był zróżnicowany. W tłumie było bezpiecznie i niebezpiecznie. Byli tam arcykapłani, znawcy prawa, starsi, przewodnicy ludu. Byli tam zwykli ludzie, tacy jak ty i ja. Byli tam gapiowie, a być może byli kolejni ludzie jak Szymon Cyrenejczyk, którzy po prostu skądś wracali i zobaczyli, że jest wrzawa i coś się dzieje. Tłum. Czasem nie zawsze jest dobrze, by podążać za głosem tłumu. Czasem jest dobrze, by mieć swoje zdanie, by nie iść za głosem tłumu. Jak wcześniej powiedziałem, ten tłum był bardzo zróżnicowany. Czytamy w Bożym Słowie, że tłum, który przyszedł, część tych ludzi, która była pod krzyżem, zgromadziła się po to, aby mu bluźnić, po to, aby go zhańbić. Drwili z niego i wołali do niego: ty burzycielu świątyni. Podważali jego autorytet, mówiąc: skoro chciałeś odbudować świątynię Pana w 3 dni, a teraz sam nie potrafisz się uratować, to kim ty tak naprawdę jesteś? To kim ty tak naprawdę jesteś? Jak mogłeś nazywać siebie, tytułować Mesjaszem, Synem Boga, Zbawicielem, Odkupicielem? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wiersz 35, bardzo krótki fragment, tylko tyle mnie interesuje. Lud stał i patrzył. Bycie w tłumie daje czasem komfort i bezpieczeństwo. Zastanawiam się, kto tam był, a kogo tam zabrakło. Byli ludzie, którzy w tym momencie czerpali satysfakcję z tego, co się działo. Wiecie, im nie wystarczyło to, że byli tymi, którzy skazali Jezusa na śmierć. Oni ciągle byli żądni krwi. Oni musieli przyjść, być w tym tłumie, stanąć pod krzyżem i poczuć pełną satysfakcję tego, że Jezus umiera. I umiera w bólu, w cierpieniu i w męce. Być może cieszyli się z widoku przemocy, krwi i śmierci. Przecież wołali: innych ratował, a siebie niech uratuje. W takich okolicznościach umierał Boży Syn. Tłum. Czasem jesteśmy częścią tłumu. Boże Słowo mówi, że Golgota, to miejsce, gdzie został ukrzyżowany Jezus, było nieopodal miasta. Nie wiem, co może oznaczać tłum. Nie sprawdzałem tego dokładnie. Czy to były dziesiątki, czy to były setki ludzi. Ale w każdym bądź razie tłum jest tłumem. Tłum to także i wy, dzisiaj tutaj na tym spotkaniu. Wielu obserwatorów było tamtego dnia, w tamtym czasie, w tamtym miejscu, o tej godzinie. Tak jak wcześniej wspominałem, niektórym już nie wystarczyło to, że wydali go na krzyż, to, że byli przeciwko niemu, ale postanowili w dniu ostatnich jego godzin wylać cały jad, nienawiść, złość i bluźnierstwo na Bożego Syna. To, co mnie tak bardzo dotyka, jeden fragment z Bożego Słowa, ci tacy najbardziej zagorzali w tym, co robili, w tym, jak prześladowali naszego Pana, ci najbardziej zagorzali oprawcy powiedzieli coś takiego: niech zejdzie z krzyża, a wtedy uwierzymy w Niego. Tłum. Tam było wiele różnych ludzi. Kilka kategorii ludzi w tłumie. Znalazły się również tam kobiety. Maria, matka Jezusa, jej siostra, Maria Magdalena, Salome, matka synów Zebedeusza. Z fragmentu Ewangelii Jana możemy dowiedzieć się o tym, że w tłumie, gdzieś nieopodal, był umiłowany uczeń Jezusa, Jan, do którego Jezus bezpośrednio zwrócił się, wisząc na krzyżu. Kto jest dalej? W drodze z krzyżem? Pod krzyża? Pod krzyż? Wokół krzyża? Przy krzyżu? Czy też na krzyżu? Potocznie nazywamy ich dwóch złoczyńców, czy też przestępców. Ci panowie wiszący obok Jezusa na krzyżu, jeden na swoim, drugi na swoim, po prawej i po lewej stronie, to postacie, które są nam dobrze znane. Paradoksem i jednego, i drugiego jest to, że oni zapisali zupełnie inną historię. Paradoksem jest to, że Jezus zawisł w gronie przestępców. Ten, który był niewinny, ten, który był nieskazitelny, ten, który był bez grzechu. Ale dzięki temu wypełniły się słowa, pism. Jeden z nich, w zasadzie oboje mu ubliżali. Pismo mówi nam o tym, że ubliżali mu również ci, którzy byli z nim ukrzyżowani. Lecz jeden z nich powiedział coś takiego. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Kolejny odważny się znalazł. Szczere wyznanie. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Co mu odpowiada drugi, który wisiał na krzyżu? Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. Widzicie, co tutaj się stało? Ten człowiek wydał prawdziwe świadectwo o Synu Bożym. Czy ty się nie boisz Boga? Dostaliśmy ten sam wyrok, co on. Ale on nie zrobił nic złego. My tutaj znaleźliśmy się za to, co zrobiliśmy. Ale ten człowiek jest niewinny. I znowu, tak jak Barabasz, wydawałoby się, że jeden z nich właśnie przegrał swoje życie. Od śmierci dzielą go minuty, co najwyżej godziny. Ale okazuje się, że nie przegrał swojego życia. Uznaje Jezusa za Mesjasza, składa o nim świadectwo. Składa świadectwo o Synu Bożym. I co otrzymuje przez te słowa, które powiedział? Obietnicę od Mesjasza, który wisi na krzyżu, która bardzo szybko się wypełni. Pamiętacie, co on powiedział? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I pastor dzisiaj to powiedział. Dzisiaj jest szansa dla każdego z nas. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze osobiście nie spotkali Jezusa Chrystusa. Dla tych, którzy jeszcze nie przyszli do Ojca przez drogę, którą utorował Jego Syn, Jezus, przez krzyż. Jeszcze jest szansa. Bo moc krzyża cały czas działa. Jest ciągle aktualna dla każdego z nas. Ta historia jest dla mnie fantastyczna. Pastor miał bardzo dobre kazanie. W zeszłym tygodniu byłem chory, nie mogłem tutaj być. Już się praktycznie całe skończyłem, kilka minut mi zostało. Pomyślałem sobie właśnie o tym przykładzie, że pastor mówił, że Jezus czasem bywał postacią kontrowersyjną, mniej lub bardziej. To, co się tutaj wydarzyło, jest kontrowersyjne. My byśmy chcieli mieć jakąś długą teologię zbawienia. A on tylko wyznał, ten złoczyńca, że to jest Bóg. I Jezus zobaczył w tym skruchę, nadzieję na zmianę życia. On zobaczył w tym momencie i w tym czasie na krzyżu tego człowieka najprawdopodobniej dużo więcej niż ty i ja, czego nie widzimy w naszych znajomych, bo byśmy powiedzieli, to cię czeka to, tamto. Po 2 latach porozmawiamy o tym. To jest niesamowita historia. Ten człowiek wygrywa życie. Nieziemskie życie, ale życie wieczne. Trafił z Jezusem do raju. Kolejna osoba. Centurion trzymający wartę z żołnierzami, którzy stali pod krzyżem. Boże Słowo mówi nam o tym, że oddał Bogu cześć, wyznając, ten człowiek rzeczywiście był synem Boga. Albo rzeczywiście ten człowiek był sprawiedliwy. W zależności od tłumaczenia, po które sięgniemy. Wiecie, to jest ciekawe, bo zastanawiam się, czy ten centurion brał udział w spotkaniu kohorty rzymskiej, która znęcała się nad Jezusem wtedy, kiedy go biczowali czy chłostali. Zastanawiam się, czy on tam był w tamtym miejscu. Szukałem w Goglach, kohorta to około 500 osób. Najprawdopodobniej ten oddział był mniejszy. Wszystko na to wskazuje, że ten oddział był mniejszy. I nie oglądałem Pasji w tym roku, ale czasem na YouTubie wracam do właśnie tej sceny, wiecie? I gdy widzę tą mękę, przez którą Jezus przeszedł, to tak naprawdę uświadamia mi, co On zrobił dla ciebie i co On zrobił dla mnie. To jest brutalnie nakręcone, ale wierzę, że to było w jakimś kontekście rzeczywiste i realne. To były też być może odczucia, jakieś domniemania reżysera, który zdecydował się na taki zabieg. Przez co on przeszedł. Misja Jezusa trwała w posłuszeństwie od początku do końca. A zatem krzyż to też jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo, za którym często idzie cierpienie, niezrozumienie, żal, ból, smutek, samotność, rozgoryczenie, bo przecież w pewnym czasie i w pewnym miejscu on został tak po prostu sam. Pastor dzisiaj czytał fragment, o ile dobrze pamiętam, z Ewangelii Marka, 14 rozdział. Wspominał o tym, że gdy odśpiewali hymny, udali się w kierunku Góry Oliwnej. I tam dalej Jezus przytacza takie słowa, jeszcze dzisiaj wszyscy mnie zostawicie, aby wypełniły się pisma. Parafrazuję teraz ten fragment. Uderzę w pasterza, a owce się rozpieszczą. Gdzie byli ci wszyscy Boży wariaci w Getsemane, gdy przyszedł Judasz? Piotr próbował walczyć znowu na swój sposób. Narwany Piotr sięgnął po miecz. Ale Jezus powiedział, to nie tędy droga, człowieku. Ja nie przyszedłem, aby w taki sposób walczyć, bo ja jestem miłością. Przyszedłem wypełnić prawo przez miłość. Jeszcze wcześniej w tym fragmencie jest napisane, że gdy właśnie już przyszli do Getsemane, Jezus wziął ze sobą uczniów, potem wybrał tych 3, niektórzy mówią uprzywilejowanych. Poszedł modlić się, oddalił się, by być samemu. W ostatnich godzinach jego życia to, co on robił, jest dla nas drogą. Spędzał czas z Ojcem, bo od początku do końca on pokazuje w różnych fragmentach Ewangelii, że nieustannie spędzał czas z Ojcem. Tam w tym miejscu miał czas, można by powiedzieć, takiej małej słabości. Pytał się swojego Ojca, czy jest w stanie odsunąć ten kielich od Niego. Ale zarazem zapewnił, że niech się stanie to, co Ty chcesz, a nie to, co ja chcę. Wracał kilka razy i zastał tych bożych wariatów w jakim miejscu i w jakim czasie. Spali sobie baranki, owieczki, trzoda. Spała sobie. To pytanie, godzinę nie potrafiliście się modlić? Czy godzina to jest tak dużo? Wiecie, czas jest dla nas bardzo poważną barierą. I sami sobie robimy tą barierę. Chociażby teraz jest za 15:08. Co to oznacza dla części z nas? Że kazanie powinno być krótsze. Może powinno, a może nie. Tak jakbyśmy wyszli i powiedzieli, że dzisiaj nie mamy czasu na krzyż. Nie mamy dzisiaj czasu, żeby przyjść pod krzyż. Bo są za chwilę ważniejsze rzeczy niż krzyż i niż to, co Jezus zrobił dla ciebie i dla mnie na krzyżu. Jakby to wyglądało, gdyby Jezus się zastanowił, liczył, ile mu tego czasu zejdzie na ten krzyż. Dobra, trzeba to zrobić i wracam do Ojca. Czas. Ciągle czas jest problemem. Czas jest problemem w twoim i w moim życiu. Ze względu na to, jak nim zarządzasz, jak nim dysponujesz, jak go wykorzystujesz, ile tego czasu przeznaczasz dla Jezusa, który przeznaczył dla ciebie czas i robi to cały czas. Kolejna osoba. Gdy Jezus już umiera, pojawia się pewien człowiek, Józef z Arymatei. Wraz z nastaniem wieczoru pojawił się bogaty człowiek. Co o nim wiemy? Nie wiemy zbyt dużo. Ale Pismo nam mówi, że potajemnie był uczniem Pana. Był on członkiem Wysokiej Rady, a przy tym osobą dobrą i sprawiedliwą. Zastanawiałem się, co to oznacza być potajemnie członkiem Pana. Uczniem Pana, przepraszam. Może ze względu na to, że był w Radzie, to się z tym wiąże. Ale pomyślałem sobie tak, wiecie po co on przyszedł i do kogo? Do Piłata, po ciało Chrystusa. Ujawnił się. Już było wtedy pozamiatane. Dla niego to nie miało znaczenia. Z kim się idzie spotkać? Co chce powiedzieć? Co chce zrobić? On się po prostu ujawnił. On podjął decyzję. Idę za nim, pomimo, że już go nie ma. Bo uwierzyłem jemu. Bo byłem z nim. Być może potajemnie. Ale teraz ta wiara wzrosła. I zadałem sobie to pytanie, właśnie dlaczego on? Dlaczego nie Piotr? Gdzie był wtedy Piotr? Dlaczego nie Jan i Jakub? Dlaczego nie Mateusz? Dlaczego nie Łukasz? Czy Boże Słowo nam mówi, co się z nimi działo w tamtym czasie? Krzyż potrafi być miejscem osamotnienia. Jak się mógł czuć ten, który przez pewien okres swojego życia był wszystkim dla tych ludzi, a został zostawiony? W najważniejszym momencie jego życia. Ale on był przygotowany na tą misję. On im powiedział, tak jak wcześniej mówiłem w Ewangelii Marka, zostawicie mnie, żeby pisma się wypełniły. Dalej. Dzieją się tam ciekawe rzeczy w kontekście niewyjaśnionych zjawisk ponadnaturalnych, które działy się w momencie, gdy Jezus wisiał na krzyżu. Między innymi Ziemia zadykotała. Skały zaczęły pękać, wiele grobów otworzyło się, wyrzucając ze swych wnętrz ciała zmarłych. Czy to są normalne rzeczy? Czy takie rzeczy dzieją się u nas na pogrzebach? Czy widzieliście kiedykolwiek coś takiego? Byłem na wielu pogrzebach, w różnych denominacjach i nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Wokół krzyża był tłum. I wiecie, paradoksem tego wszystkiego jest to, że ten tłum widział to, co się działo. Ale dla niektórych było to za mało. Dla niektórych ciągle było to za mało, aby uwierzyć. Pierwszy list Piotra, rozdział 2, wiersz bodajże od 24, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni, byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do pasterza i stróża waszych dusz. Byliście zbłąkani. Kiedyś byliśmy zagubieni, ale teraz mamy naszego pasterza. Mamy tego, który nam przewodzi. A owce znają głos swojego pasterza i owce podążają za głosem swojego pasterza. Jeszcze jedna osoba, która się tam pojawiła, dość szybko i znienacka. Pamiętacie kto? Mężczyzna. Nikodem. Ten, który przyszedł też potajemnie do Jezusa nocą. Jezus mu wyjaśniał, że musi narodzić się na nowo. I on tego nie potrafił zrozumieć, o co z tym wszystkim chodzi. Ale patrzcie, on też się ujawnił. Przyszedł z wonnościami. Nie pamiętam, jakie to były wonności, nie ma to teraz znaczenia. Krzyż jest miejscem, w którym niektórzy odeszli, schowali się, przestraszyli, opuścili Pana i Zbawiciela, tego, za którym podążali. Opuścili na moment, ale na ważny moment. Krzyż również jest miejscem, w którym ci, którzy potajemnie uwierzyli, przez krzyż się ujawnili. Dlatego czasem bezpiecznie jest być w tłumie lub niebezpiecznie jest być w tłumie. List do Galacjan, 2 rozdział, wiersz 20-21. Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie pokochał i wydał za mnie samego siebie. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Jezus Chrystus. Czy w to wierzysz i w tym idziesz i za tym podążasz? A wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo to jest trudne. Bo wiecie, czym też jest krzyż? Jest miejscem łamania ego każdego z nas. Wypalaniem w tobie i we mnie. Naszego wewnętrznego człowieka. Po to, żeby efekt końcowy był ten, o którym wspomina Paweł w liście do Galacjan. Żeby żył we mnie Jezus Chrystus. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Jezus, żeby ciągle, pomimo tego, że On jest w nas, wiemy, że On jest w nas, ale żeby było Go jeszcze więcej. Dawid Kwiatkowski śpiewa taką pieśń. Tak mnie skrusz, tak mnie skrusz, tak mnie złam, Panie, byś został tylko Ty. Wypalaj mnie. Krzyż to jest miejsce wypalania. Krzyż to jest miejsce, w którym przychodzisz po to, abyś ty się zmieniał. Ty. Właśnie ty. I to jest codzienne zadanie dla ciebie i dla mnie. Zastanawiałem się jeszcze nad tym, czym krzyż jest dla mnie. I krzyż to paradoksalnie spotkanie pozornej przegranej z wielkim triumfem. bo przecież dobrze o tym wiemy, że szatan został pokonany. Nadziemskie zwierzchności zostały pokonane. Jezus zwyciężył, złamał panujące jarzmo grzechu. Grzech został pokonany. Nie żyjemy już w jarzmie grzechu. Jesteśmy dziećmi światłości, synami i córkami Króla, Boga Ojca. Przez to Jezus zmienił twoją i moją tożsamość. Wyciągnął nas z przepaści dna ku jasności, ku Niemu, ku światłu. Teraz ty też jesteś tym światłem. Ale bycie światłem kosztuje. Być może nie zastanawiałeś się ostatnio na tym, czy płacisz cenę i koszt w drodze, w podążaniu za Jezusem Chrystusem. Bo chciałbym ci dzisiaj powiedzieć, że jeżeli nie płacisz ceny, jeżeli ciebie to nie kosztuje, nie odczuwasz tego, to zadaj sobie dzisiaj jedno pytanie, czy faktycznie za nim podążasz. Bo powiem wam, że to kosztuje. I ten krzyż jest dla nas tym wzorem. I to jest zaproszeniem. Nie robię tutaj jakiejś martyrologii, ale przecież mamy różne momenty w życiu, w których jest trudno i jest ciężko. I Bóg nas łamie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nie ma innej sposobności, innej możliwości, jak przyjść do Ojca tylko przeze mnie. Pomyśl dzisiaj w takim kontekście, jeżeli podążasz drogą, która prowadzi do Boga Ojca, a nie idziesz przez krzyż, to coś jest nie tak. Nie możesz przejść obojętnie obok krzyża. Nie możesz go minąć z prawej, z lewej. Nie da się. Może o tym zapominamy, ale krzyż jest codziennością twojego i mojego życia. Bo na krzyżu dzieją się piękne rzeczy. Wiecie jakie? Codziennie coś umiera, by coś nowego się narodziło. Czym jest dla ciebie krzyż? Jakie ma znaczenie krzyż? Czy żyjesz tym, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu? Czasem mam wrażenie, że jest to tylko slogan. Tak, ja wiem, Jezus zmarł za mnie na krzyżu. Nie mów dalej, bo Bóg posłał swojego Syna. Tak. Ale czy ty tym żyjesz? Czy ty chodzisz w tej prawdzie? Czy ty masz świadomość tego, że Jezus utorował nową drogę? Z Nim zawarliśmy nowe przymierze. Dzięki Jego łasce i miłości. Krzyż jest dziełem definitywnie skończonym. Nie można nic odjąć od krzyża i nie można nic dodać do krzyża. Próbujesz albo chciałbyś dodać do krzyża swoje własne zasługi? Kiedyś tak robiłem. Wydawało mi się, że mam mały udział w krzyżu. Nie, to jest dzieło Pana. Przez łaskę. Po to, żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić i nie przypisać sobie tego dzieła. To On zrobił dla ciebie i dla mnie. Mam taką książkę w biurze Johna Stotta. Krzyż Chrystusa. Jak to się mówi, niezła kobyła, ponad 400 stron. W pewnej części tej książki John Stott odwołuje się do krzyża jako symbolu wiary chrześcijaństwa. Dlaczego o tym mówię? Przytoczę zaraz krótki fragment. Bo jak wiecie, chrześcijanie kiedyś nie tylko go malowali, rysowali, rzeźbili jako wizualny znak swojej wiary, a także czynili znak krzyża na sobie czy na innych. Jednym z pierwszych świadków tej praktyki był, części z was być może znany, Tertulian z Kartaginy. Prawnik, teolog, którego najbujniejsza działalność przypada na około 200 rok naszej ery. On pisze coś takiego. Przy każdym kroku lub ruszeniu z miejsca, przy każdym przyjściu i odejściu, przy wciąganiu obuwia, przy umyciu się przy stole, przy zapalaniu świateł, przy układaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy każdej czynności dnia codziennego znaczymy czoło znakiem krzyża. I sobie tak pomyślałem, po co i dlaczego? Być może na samym początku cel był dobry, bo chodziło o istotę znaczenia duchowego, ale najprawdopodobniej stało się to obrzędem, jakimś znakiem religijnym, może pewnym prawem, w którym robię coś, bo to nabyłem, bo robili to moi rodzice, moi znajomi, moi krewni i nie wiem, po co to robię. Dlaczego o tym mówię i dlaczego to przeczytałem? Bo wierzę, że potrzebujemy nieustannie pamiętać, czym jest krzyż w naszym życiu. Być może dzisiaj jesteś w miejscu, w którym wydaje ci się, że nie ma już szans, aby twoje dzieci wróciły do Boga. Bo mają wolną wolę i odeszły od Pana. Ale tam jest krzyż. I ja wiem, że ty to robisz. Ale nie przestawaj przychodzić pod krzyż. Bo On zmarł za każdego z nas. Ta moc nieustannie działa. On może dotykać wszystkich tych, którzy odpadli od wiary w Niego. Bo krzyż cały czas ma swoją moc. Być może jesteś w bardzo trudnym miejscu w swoim związku, w małżeństwie, w relacjach z żoną, z mężem, z dziećmi i ciebie to przerasta i nie wiesz, co robić, nie wiesz, czego się chwycić. Zacznij pościć i przyjdź pod krzyż. Bo krzyż jest najlepszym miejscem, przed którym możesz to zostawić Panu. Być może przechodzisz właśnie przez burzę, przez wichry, która sieje spustoszenie w twojej pracy, w twoim domu. Krzyż jest tym miejscem. I to, czego Jezus dokonał na krzyżu, które może zmienić okoliczności twojego życia. Wiecie, dzisiaj jak jechałem na nasze nabożeństwo i przejeżdżałem przez pastwiska, tam jest boisko, pełno ludzi, dzieciaków, młodzieży, grają, bawią się, nowo otwarty dino, ludzie robią zakupy, przejeżdżam przez miasto, jakiś ogólny fan na rynku i tak sobie myślę, gdzie ci wszyscy ludzie są? Nie wydaję żadnego oskarżenia ani osądu, ale gdzie ci wszyscy ludzie są? I gdzie my jesteśmy? Jako światło. Gdyby nie było krzyża, to by nie było Ewangelii. Dlatego ty i ja jesteś odpowiedzialny za niesienie dobrej wiadomości o Jezusie Chrystusie, o tym, co się wykonało na krzyżu. Nie milcz. Z taką samą pasją, gdy mówisz w pracy o finale Ligi Mistrzów, gdy dzielisz się o tym, że byłeś na wycieczce, że byłeś w górach, że jechałeś na rowerze, że byłeś na siłowni, że pływałeś, że oglądałeś fajny serial, z taką samą pasją bądź twardy i mów o Jezusie Chrystusie i o tym, czego On dokonał na krzyżu. A to kosztuje. To jest cena. Ale wśród tych wszystkich ludzi jest część naszych rodzin, część naszych znajomych, którzy jeszcze nie poznali Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. I ty możesz być światłem. Za niedługo jest ewangelizacja w Krakowie. Dostaliśmy ulotki Bądź jak Andrzej. Andrzej był tym, który przyprowadził kogoś do Chrystusa. Ty również możesz być tym, który opowie komuś o Chrystusie. Jeżeli my nie będziemy mówić, to kamienie przemówią. Był też taki człowiek, który jechał na osiołku i osiołek musiał do niego przemówić. Pomyślałem sobie, żeby to było codziennością naszego życia. Faktycznie, realnie, prawdziwie i autentycznie. I kiedyś też, gdy byłem młodszy, składałem różne oferty Panu Bogu, tak jak Piotr. Panie, ja całym sobą za Tobą. Panie, to właśnie ja. I gdy tak sobie pomyślałem, gdy czytałem Boże Słowo, mówię, nie będę tego już więcej robił, bo byli tacy, którzy składali te wielkie, szumne zapowiedzi, a w pewnym momencie ich zabrakło. Będę starał się mówić i robić. I wierzę, że tym zapewnię mojego Pana, że jestem blisko Niego. Pamiętajmy o tym. O tym, co się wydarzyło na krzyżu. Zachęcam też dzisiaj, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, to w przeciągu tych 3 dni, piątek, sobota, niedziela, przeczytajcie sobie fragment, w którym w każdej z Ewangelii opisują ewangeliści drogę Jezusa na krzyż i to, co się wydarzyło na krzyżu. Każdy z nich wnosi w swojej Ewangelii dobre, wspaniałe rzeczy. Niesamowite uzupełnienia dla kontekstu całości. Tym żyjemy i to jest naszym celem. I dlatego tutaj jesteśmy. Zapraszam w zespół. Zachęcam, powstańmy do modlitwy. Panie, dziękuję Ci za tych świętych, Panie, których Ty powołałeś, których Ty wybrałeś, Panie. Za ten święty lud, który jest zgromadzony w tej społeczności, Panie, w zborze Elim w Cieszynie. Boże, dziękuję Ci za to, Panie, że Ty dokonałeś tej misji ratunkowej, Panie. Ty wiedziałeś, na co się piszesz, zanim powstał świat. Ty wiedziałeś, że będziesz musiał iść, Panie. I zrobiłeś to specjalnie dla mnie. Zrobiłeś to specjalnie dla każdego z nas. Utorowałeś drogę do Ojca przez krzyż, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, bo za to nie zasłużyliśmy, Panie. To jest Twój dar, że Ty posłałeś swojego Syna, którego tak bardzo kochałeś. Dziękuję Ci, że Ty przez to objawiasz serce Ojca. Dziękuję Ci, że przez to mogę poznawać Twoje serce, Panie, że jest ono przepełnione miłością i nadzieją dla każdego z nas, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że krzyż to łaska, Panie. To łaska, Panie. To jest niezasłużona przychylność, Panie, w której ja mogę teraz żyć w nowym przymierzu z Tobą, Panie. Proszę Cię, Panie, żeby krzyż nie był w moim życiu, Panie, w życiu tej społeczności, w moim domu, w moim rodzinie, Panie, wytartym sloganem, Panie, ale abyśmy żyli prawdziwie w mocy krzyża, manifestacji Twojej mocy, Ducha Świętego, którego udzieliłeś nam, który mieszka w nas, który nas prowadzi, Panie, każdego dnia, Panie, abyśmy nie zmarnowali tego dzieła, Panie, na które Ty posłałeś, Panie, Twojego Syna, Panie, bo tak wiele pracy jest jeszcze przed nami, bo Ty nas potrzebujesz, chcesz używać, Panie, masz dla nas zadania, Panie, a przede wszystkim chcesz, żebyśmy żyli w bliskiej i szczerej relacji z Tobą, Panie. To jest to, do czego nas powołałeś, Panie. I wierzę, że w tym idziemy i będziemy kroczyć, Panie. Pomimo różnych sezonów, Panie, upadków, bólów, smutków, Panie, idziemy z Tobą, Panie. Bo jesteśmy w tym razem, Panie. Dziękuję Ci za ten czas, Panie. Za to, że do nas przemawiasz, Panie. Przez to, co śpiewamy, Panie. Przez ten czas wieczerzy Pańskiej. Przez to, co mówił pastor. Przez słowo, które było zwiastowane, Panie. Bo Ty zawsze, Panie, mówisz. Amen.